Książki pod lupą.
O książce Bronki Nowickiej rozmawiają Barbara Bocian i Anna Wysocka.
Dzisiaj porozmawiamy o książce, która wywołała bardzo wiele kontrowersji. Jej tytuł to Nakarmić kamień, a kontrowersje zostały wywołane faktem, że jest to bardzo króciutka, debiutancka i trudna do określenia, jeśli chodzi o gatunek literacki, książka, która otrzymała Nagrodę Nike, czyli jedną z ważniejszych nagród literackich w Polsce, a przynajmniej o której jest najgłośniej.
Najczęściej określana jest jako proza poetycka i to są rzeczywiście takie krótkie formy, każdy ma swój tytuł, które jednak się jakoś tam składają w jedną taką dosyć spójną całość i opowiadają jakąś tam historię. Historię o dzieciństwie, o dojrzewaniu. I tak, rzeczywiście to jest taki nietypowy chyba gatunek, coś, co pewnie nie jest w mainstreamie, więc samo to już gdzieś tam wywoływało jakieś burze, bo dużo słyszałam opinii, że było tyle dobrych reportaży na przykład, które nie dostały tej nagrody. Trochę te dyskusje wydają mi się pozbawione sensu, bo tak naprawdę bardzo dużo ludzi nie dostało Nike, którzy na to zasługiwali.
Moim zdaniem problem polega na tym, że nie do końca umiemy czytać poezję i nie do końca umiemy czytać prozę poetycką. Kiedy sięgamy po te teksty, które nie są podobne do niczego, co znamy, nie umiemy ich do końca dopasować, one nas uwierają, no i często uznajemy za nieciekawe, niefajne. Więc tutaj jest ten, moim zdaniem, jeden z głównych problemów. A drugi, z którego wynikają te negatywne opinie, polega na tym, że to jest proza bardzo nieintelektualna, nie oparta w jakichś cytatach, nie nawiązująca do jakiejś historii literatury, czyli taka, która moim zdaniem jakoś nie zaspokaja tych wszystkich, którzy gdzieś w literaturze tego szukają. Jest bardzo intuicyjna, bardziej oparta na własnym doświadczeniu, na głębokiej wrażliwości, niż na prowokowaniu czytelnika do przygody intelektualnej.
Rzeczywiście może gdzieś tam jest poszukiwanie wiedzy w książkach, ale mi się wydaje, że o wiele trudniej jest napisać coś dobrego na podstawie tylko i wyłącznie swojego doświadczenia, bo to jest akurat coś, co mi przeszkadza ostatnio, szczególnie w polskich powieściach, czyli takie opisywanie się erudycją, wsadzanie wszędzie znanych postaci, znanych powieści i że trwa taki trochę taki konkurs między pisarzami, kto więcej tego umieści w swojej powieści, a coraz mniej jest samych pisarzy w tym. Ja raczej jestem pozytywnie do tego nastawiona. Starałam się tak czytając nie myśleć cały czas, że to dzieło dostało Nike, tylko że po prostu jest to debiut, który właśnie wpadł mi w ręce i jak to oceniam? I raczej oceniam dobrze. Jest tam bardzo dużo ogromnej wrażliwości, takiej wrażliwości na szczegół. I mi się to bardzo podoba. Dużo w tym takiej nostalgii, melancholii. No to jest taka proza trochę wspomnieniowa.
Za pośrednictwem rzeczy, tych, które są tytułami każdej z sekcji, dostajemy jakiś wycinek z życia małego dziecka. Faktycznie wydaje mi się tutaj istotne coś, co zostało gdzieś powiedziane w recenzjach dotyczących tego tekstu, że przez rzeczy narratorka chce nam opowiedzieć o ludziach i myślę, że to się jej jakoś udaje i na pewno są takie fragmenty, które mogą wzruszyć, poruszyć, zainteresować głęboko i pozwolić spojrzeć na tą perspektywę dorastania dziecka w jakiś taki inny sposób. Podoba mi się to też, że poznajemy narratorkę w pewnej perspektywie czasowej. Wydaje się, że jest małym i niewiele może rozumiejącym nawet dzieckiem w początkowych sekcjach. Natomiast żegnamy się z nią w momencie, w którym jej nagość zaczyna uwierać dorosłych, a więc staje się starsza, więc być może ta opowieść jest też opowieścią o dojrzewaniu.
Myślę, że tak, chociaż też to nie jest tylko życie wewnętrzne tej głównej postaci. Tam przewijają się różne też postaci. No i też doświadczenie przez dziecka śmierci najbliższych, śmierć dziadka, zbliżająca się śmierć prababci jest temat starczej demencji, przedstawiony w naprawdę, moim zdaniem, piękny sposób. Taki, gdzie gdzieś ta starcza demencja w jakiś sposób rezonuje z tym dziecięcym nierozumieniem świata, że to jak w jakiś sposób ze sobą współgra i dzięki temu te te dwie postaci znajdują jakąś taką wspólną przestrzeń i potrafią się dogadać. Jest też postać ojca i postać matki.
No i postać tytułowego kamienia. Czy tytuł to jest w ogóle element, który cię zainteresował, czy uznajesz go za jakiś pretensjonalny?
Szczerze mówiąc, zastanawiałam się długo, czy to jest metafora, jeśli tak, to czego i czym jest ten kamień. No i rzeczywiście trochę tak ten kamień na początku mnie najmniej interesował w tym wszystkim, ale potem pomyślałam sobie, że może warto spojrzeć na ten kamień po prostu jako kamień. Nie szukać w nim żadnej metaforyki, tylko że jest to po prostu przedmiot, kamień i że jest dokładnie tak, jak jest opisane. No i wtedy odnalazłam w tym trochę historię o samotności, o dziewczynce, której przyjacielem jest kamień. I gdzieś tam też odnalazłam takie swoje wspomnienia o moim dzieciństwie, o takich właśnie samotnych chwilach, gdzie w pewnym momencie ja za przyjaciela miałam kauczukową piłeczkę. I rzeczywiście wtedy pomyślałam, że jest to fajnie opisane i dobrze dosyć odwzorowane.
Polecamy czytać tę książkę jako debiut i tak go oceniać. Będzie to na pewno mniej krzywdzące, bo jaki wpływ ma autor na to, co się stanie z książką po jej napisaniu?
Guziki. Babka hoduje swoją matkę w pokoju z połową drzwi. Połowę urżnęła, żeby widzieć, co stara wyczynia. Połowę z zamkiem zostawiła. Przekręca w nim klucz, wrzuca za stanik. Nie da nikomu, jeszcze by wypuścił tę plagę na dom. W zeszłym tygodniu na moment spuściła ją z oka. Prababka pocięła zasłony, wsadziła torbę cukru w ogień. Myślała, że węgiel, jedno i drugie twarde. Rozbebeszyła szafę, szukała fartuszka, bo idzie do szkoły. Ma 90 lat, nie pamięta własnego nazwiska, ale fartuch, co się zapinał na krzyż na plecach, owszem. Jak się jej nie zamknie, wywróci wszystko do góry nogami. Coś mi tam za cicho jesteś, mamusiu, woła babka do dziury w futrynie. Zesrałam się. Nad krechą uciętych drzwi wyskakuje głowa. To poczekasz. Babka nie rzuci roboty. Nie przypali mięsa. Kiedy ma się pod dachem wariactwo, reszta ma być normalna. Porządny obiad należy do reszty. Do kuchni wpada sweter. Za nim lecą spódnica, halka, stanik. Przepraszam, czy może pani zawołać moją córkę? Bo ja tu stoję goła. Zaraz przyjdę, jestem twoją córką. Nieprawda. Moja córka ma czarne włosy i jest szczupła jak łodyga. O taka! Nad drzwiami pokazują się palce, które biorą w kleszcze centymetr powietrza. Ty jesteś siwa i tłusta! Babka przewija swoją matkę. Rzepy pieluchy trzeszczą na biodrach. Umrę, jak mi dobrze zapłacisz, mówi stare niemowlę. Babka przynosi worek pościelowych guzików. Wysypuje na podłogę. Wystarczy? Bo ja wiem, muszę policzyć. Siedzę z prababką na ziemi, liczymy na palcach guziki. Widziałaś kiedyś tyle pieniędzy? Pyta. Kiedy nie patrzy, wsadzam je do butów, rzucam za koszulę, połykam. Niech ich będzie mniej. Za mało na śmierć.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Barbara Bocian i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.